Bardzo dziękuję zespołowi za usługę. Cieszę się zawsze, jak jakieś nowe pieśni usłyszę. Kilka nowych, nie wiem, czy jakieś lokalne tutaj w zborze powstały, czy gdzieś poznańskie, ale bardzo fajne. Także bardzo dziękuję. Takie łapiące za serce. Dzisiejsze kazanie, ja się zastanawiałem, jak te wszystkie tematy połączyć. No, najważniejszy temat, trzeba pobłogosławić pastora Grzegorza wraz z rodziną na kolejne lata. Ale też brat Irek tu siedzi i też trzeba go pobłogosławić. Was też trzeba pobłogosławić. Polskę trzeba pobłogosławić. Słuchajcie, tych błogosławieństw jest dużo dzisiaj. I pomyślałem sobie, o czym tu powiedzieć w takim razie. I powiem o nadziei. Bo myślę sobie, że to jest takie błogosławieństwo, które wszyscy naprawdę potrzebujemy i życzę wam wszystkim, chociaż szczególnie tym, których wymieniłem z imienia, żeby właśnie odebrali to do siebie. Otwórzmy list do Rzymian, 15 rozdział, 13 werset. To jest taki wyjątkowy fragment w Piśmie Świętym, gdzie jest powiedziane o Bogu wprost, że jest Bogiem nadziei. Są różne wersety, gdzie się pojawia nadzieja oczywiście i u apostoła Pawła generalnie nadzieja się pojawia nie raz. Nawet w liście do Rzymian się kilka razy pojawia. Między innymi w 5 rozdziale, gdzie w 5 rozdziale apostoł Paweł mówi, że to dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nas, nadzieja nie zawodzi. To dzięki Duchowi Świętemu nadzieja nie zawodzi, bo On jest obecny w naszym życiu. Ale tutaj w 15 rozdziale nazywa Boga w wyjątkowy sposób. Bóg nadziei. Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. I chciałbym wam tego życzyć serdecznie. Niech Bóg nadziei was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. Szczególnie do was, do waszej trójki. Abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. O tym Duchu Świętym, o którym apostoł Paweł mówił wcześniej, że to dzięki niemu jest tak naprawdę nadzieja obecna w sercach ludzi wierzących. Przez moc Ducha Świętego. Niech tej nadziei nam wszystkim nigdy nie braknie. Bądźmy ludźmi nadziei. To jest moja zachęta, moje wezwanie do nas wszystkich dzisiaj tutaj. Ale jak to zrobić? Co to jest nadzieja? Jak być człowiekiem nadziei? Skąd ona się bierze? Jak z tym Duchem Świętym współpracować, żeby nie zagłuszyć tego Jego działania w naszym sercu? I chciałbym, żebyśmy się nad tym dzisiaj zastanowili. I pierwsze takie pytanie, co to jest nadzieja? Co to jest nadzieja, słuchajcie? Moim zdaniem nadzieja jest przeciwieństwem lęku. Co robi lęk? Lęk każe nam przewidywać zło. Człowiek, który się boi, wybaczcie, trochę sobie pochodzę, ale myślę, że mnie słychać, czy nie? Słychać. Co robi człowiek, który się boi? Człowiek, który się boi, nic złego się jeszcze nie stało, ale co? A on już truchleje. Mimo, że się jeszcze nic złego nie stało. Są oczywiście pewne strachy logiczne. Na przykład, jeśli wchodzę, zamyślam się i wchodzę na ulicę, a to auto podjeżdża, to słusznie się boję. To słusznie się boję. Ale jak nic nie jedzie, a już się boję, no to zgodzicie się, że taki strach jest paraliżujący i jest czymś, co łamie nasze serce. Co łamie nasze serce. Tak a propos, myślę sobie, w tych wszystkich kwestiach, w tych wszystkich kampanii wyborczych, tak dużo lęku. Tak dużo lęku. Myślę sobie, nie dajmy się temu lękowi w serca. Bo dlaczego mamy mieć lęk w sercach? Dlaczego jako ludzie wierzący mamy mieć lęk w sercach? Nie bójmy się. Nie bójmy się. Przyszłość należy do Jezusa Chrystusa. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. A więc to jest lek. A czym jest nadzieja? Słuchajcie, nadzieja jest przewidywaniem dobra. Tak jak lek jest przewidywaniem zła, już przewiduje, już się boję, już się kurczę. Jak przewiduje dobro, dzieje się dokładnie coś odwrotnego. Wyobraźcie sobie coś fajnego, co nas dzisiaj może spotkać. Zamknijcie na chwilę oczy. Wyobraźcie sobie coś fajnego. Może jakaś dobra obiadę, może jakaś fajne spotkanie z kimś, może jakaś super kolacyjka, może coś, co lubicie robić w niedzielę. Już widzę po waszych... Widzę, kto sobie to wyobraził. A wiecie, po czym to widzę? Po czym to widzę? Po uśmiechu. Dziękuję bardzo. Proste doświadczenie, jak działa nadzieja. Nic jeszcze nie ma, ale już jest. To jest taka pożyczka błogosławieństwa z przyszłości. Bardzo, myślę, coś bardzo, bardzo ważnego. Pożyczka dzieci błogosławieństwa z przyszłości. Pamiętacie taki moment, tutaj do tych z was się odwołam, bo nie, dzieci to pewnie wiedzą, ale na przykład jak jest choinka. I pod tą choinką już jakoś tam, nie wiem, kto tutaj prezenty przynosi w Poznaniu. U mnie to Gwiazdor przynosił jakiś czas. Potem aniołki, no różnie to bywa, nie wiem.
Gwiazdor to do rdzenia.
Rozumiem, a do napływowych aniołki. Aniołki latają. Jakoś się dzielą tymi obowiązkami. W każdym razie. Co się dzieje, słuchajcie? Są te prezenty. Czy już je mamy? No, niby jeszcze nie. Jeszcze nie wiem, co tam jest. Ale co, już wszyscy, dzieciaki szczególnie, gdzieś tam stoją, siedzą przy stole i już się nie mogą doczekać, tak? Już by chcieli, żeby te wszystkie jedzenia się skończyły, bo tam gdzieś już te aniołki polatały w międzyczasie i coś zostawiły. Nadzieja. Jeszcze niby nic nie ma, ale już jest. Pamiętam taki moment, kiedyś szedłem z kolegą, zaciągnął mnie w góry, z Wisły pochodził, chodziliśmy po tych górach chyba z 5 godzin, już mnie nogi bolały, w jakieś błoto żeśmy wpadli. Nie wiem, gdzie jestem. W pewnym momencie mówi, słuchaj, to już blisko, popatrz, tam jest mój dom. I patrzę, takie małe, czerwone światełko się świeci, sobie myślę, to chyba to już to miejsce. I okazało się, że to było taki stary, taki zegar z takimi czerwonymi takimi cyferkami, ale on jakoś tak akurat stał naprzeciwko okna, że słuchajcie, z tych 200 metrów już ciężko, już mi się nie chciało iść, ale zobaczyłem to czerwone, tą kropeczkę i dawało mi siły do tego, żeby dojść. Mimo, że mówię, byłem już cały w błocie, zmęczony. Nadzieja. Pożyczka błogosławieństwa z przyszłości. Przewidywanie dobra. Przewidywanie błogosławieństwa, jak to bardzo, bardzo jest ważne. Albo na przykład żona czy mąż, którzy oczekują na powrót kogoś bliskiego. Może tydzień go nie było, może 2 tygodnie go nie było, ale dzisiaj przyjedzie. I co? I od rana jest inaczej. I od rana jest inaczej, mimo że ranek jest taki sam. Mimo że ranek jest taki sam. Jak ważna jest nadzieja, światło przyszłości w teraźniejszości. Różnie to można nazywać, ale mam nadzieję, że widzicie, jak ważna jest nadzieja i jak ważne jest to, żebyśmy ją mieli w sercu. Druga taka myśl. Prawdziwa nadzieja to nie tani optymizm. Prawdziwa nadzieja to nie tani optymizm. Jest taki werset, otwórzmy przy powieściach 10 rozdział i 28 werset. Przy powieści Salomona, 10 rozdział, 28 werset. Mamy tam powiedziane tak. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość. To jest dobra nowina. Ale nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca. Nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca. To niekoniecznie, myślę, oznacza tylko jakieś planowanie zła. List do Rzymian mówi o nikczemnych ludziach, że planują zło i dzięki Bogu, że im nie wychodzi. Ale na przykład, znowu odwołam się do takiego mojego doświadczenia. Kiedyś, pamiętam, chyba byłem chory, musiałem zostać w domu. Może miałem 6 lat, może 7 i przez okno słyszałem, jak na podwórku, bo mieszkałem na takim starym podwórku, przy piaskownicy, taka ekipa się zebrała poranna, która, jak myślicie, co ona tam mogła robić przy tej piaskownicy? No generalnie raczyła się różnymi trunkami. I siedzą przy tej piaskownicy, ale dociera do mnie taki, widzę, że się ich zaangażują się, coraz bardziej są tacy podekscytowani tym, co tam opowiadają sobie. No i opowiadają sobie, słuchaj, ja złowię karpia, Wiesiek złowi karpia, Zdzichu złowi karpia, Marek złowi karpia, pójdziemy na plac, sprzedamy te karpie i będziemy mieli potąd. Tak sobie pierwsze myślę, kto by te karpie z Odry chciał, bo ja bym nie chciał. Mój ojciec kiedyś wędkował i generalnie w Odrze we Wrocławiu się wędkuje głównie po to, żeby coś po prostu porobić, a nie po to, żeby te ryby zjeść, bo to lepiej ich nie jeść, a szczególnie jakieś tam karpie, które gdzieś zasuwają przy samym dnie. No ale już abstrahując od tego, nawet słuchajcie, nawet gdyby oni te karpie złowili, nawet gdyby je sprzedali, to może by im starczyło parę na dzień, na dwa. I tak sobie myślę, że często tak jest, że ludzie się podekscytują rzeczami, ale jeśli nie ma w ich życiu, jakby powiedział, takiej ciężaru sprawiedliwości Bożej, albo ciężaru takiego Bożego charakteru, albo takiej pewnej solidności, rzetelności, to co z tą nadzieją się dzieje? No nic się nie dzieje. Po prostu stryknęło, zajaśniało i zgasło. I myślę sobie, że jest to dla nas taką też ważną cechą, żeby tą naszą nadzieję opierać o Boże obietnice, o Boży charakter, o to właśnie, jakim jest Bóg w naszym życiu. I tu chciałbym odnieść się właśnie do takiej chrześcijańskiej nadziei, taki mój trzeci punkt, że to jest liczenie na Boga. Myślę, że najprościej rzecz biorąc, nadzieja chrześcijańska to jest liczenie na Boga. I taki przykład, który chodzi za mną często, to jest Jonatan z 1 Samuela, 14 rozdział. 1 Samuela, 14 rozdział, mamy tam Jonatana. Fajny człowiek, Boży człowiek. Głównie go pamiętamy z jego ojca Saula, który nie był takim Bożym człowiekiem do końca, chociaż też był. Myślę, że starał się. I w pewnym momencie ten Jonatan, tutaj czytamy drugi werset, Saul przybywał z kraju Gibei pod jamłonią granatową. Było około 600 wojowników przy nim, ale czekali. I w pewnym momencie Jonatan mówi tak, szósty werset. Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców, czyli Filistynów. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Myślę sobie, że taka, co to jest? Nic się nie dzieje jeszcze. On mógłby siedzieć, mógłby grzecznie czekać na swoją kolej w walce, ale coś w jego sercu mu mówi, nie, ja wierzę Panu. Chodź, Panu nie trudno wybawić przez wielu czy niewielu. Chodź, zrobimy coś. Chodź, wstańmy, nie czekajmy. Ruszmy się do przodu. Bo nadzieja motywuje, bo nadzieja inspiruje. I rzeczywiście, generalnie, żebyście tą samą historię przeczytali, to Bóg im dał zwycięstwo. Nie jakieś super wielkie, ale wystarczające, żeby się zachęcić, żeby się zmotywować, żeby cały Izrael trochę inaczej na to wszystko patrzył. Jezus, słuchajcie, czy Jezus miał nadzieję? 23 rozdział Łukasza, Ewangelii Łukasza i 46 werset. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział i 46 werset. Znany, tylko nie wiem, czy może patrzyliśmy na to w takiej perspektywie, a myślę, że to jest perspektywa dosyć ważna. 23 rozdział, werset 46. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Wiemy, że Pan Jezus się bał. Wiemy, że się bał. Co mnie zresztą pociesza, bo jak ja się boję śmierci, to mnie pociesza, że Pan Jezus też się bał. Taka ulga trochę, że nie jestem jakiś niewierzący ostatni. Jak on się bał, to ja też się mogę bać. Ale pomimo tego, że się bał, powiedział, nie moja wola, niech się stanie, ale twoja. Poszedł na krzyż, zapłacił za nasz grzech, spełnił wolę Ojca, zbawił nas przez swoją śmierć. Ale popatrzcie właśnie w tym momencie, kiedy już to wszystko zrobił, mówi, Ojcze, ja Tobie ufam, ja mam nadzieję. W Twoje ręce polecam ducha mego. Co więcej można powiedzieć przed śmiercią? Ojcze, ufam Tobie. Wiem, że jesteś. Mam nadzieję. I apostoł Paweł. Apostoł Paweł też, myślę, miał swoją nadzieję i on o tej nadziei zresztą pisze nie raz, ale taki jeden fragment ważny, myślę, z listu do Filipian z pierwszego rozdziału chciałbym jeszcze zostawić, kiedy mówię o tej chrześcijańskiej nadziei. List do Filipian, pierwszy rozdział i 20 werset. List do Filipian, pierwszy rozdział i 20 werset. Zwróćcie uwagę, jaką on miał tutaj nadzieję. Wiemy, że siedzi w więzieniu, wiemy, że generalnie doświadcza trudnego czasu w swoim życiu. Wiemy, że niektórzy nawet specjalnie głoszą Chrystusa, żeby wzmóc jego więzy, czyli innymi słowy tak naprawdę chcą, żeby tam siedział jak najdłużej. Wyobraźcie sobie, takiego brata czy siostrę, który specjalnie gdzieś tam, jak siedzicie za wiarę, to jeszcze więcej głosi tego Chrystusa, żebyś jeszcze dłużej tam siedział. Co ciekawe, apostoł Paweł miał bardzo dobre spojrzenie na to, bo mówi, ale o co chodzi? Byleby Chrystus był głoszony, z tego się raduję i radować będę, tak? Także mu to humoru nie zepsuło. Ale na co on ma nadzieję, słuchajcie, kiedy siedzi w tym więzieniu i nie wie, co się wydarzy, bo nie wie, co się wydarzy. Popatrzcie, co on mówi. Prosi ich, właśnie, 19 wersecie. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa, modlitwa i Duch Święty, co się pojawiało też w liście do Rzymian, wyjdzie mi do ku wybawieniu i teraz według oczekiwania i nadziei mojej. Jaką on ma nadzieję? Na co on ma nadzieję? Że w niczym nie będę zawstydzony. Że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez odważne wystąpienie moje, jak zawsze, tak i teraz, Chrystus będzie uwielbiony. W ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Czyli popatrzcie, jaką on ma nadzieję. On ma taką nadzieję. Mam taką nadzieję, Filipianie, że dzięki waszym modlitwom i dzięki obecności Ducha Świętego w moim życiu, przez moje odważne wystąpienie, kiedy ludzie nie zobaczą we mnie lęku, ludzie nie zobaczą we mnie chwiejności, ludzie nie zobaczą we mnie jakiegoś uciekania, zawstydzenia, jakiejś takiej niepewności. Nie! Ja mam nadzieję, że dzięki modlitwie i Duchowi Świętemu będę odważny i zaświadczę o moim Panu tak, jak powinienem. Myślę, że bardzo ważna nadzieja i bardzo ważna nadzieja dla nas, kiedy spotykamy się z jakimiś może trudnymi sytuacjami, kiedy spotyka nas może jakaś niesprawiedliwość, ale mamy prawo do takiej nadziei. Panie Boże, daj mi Ducha Świętego. Zachęcajmy wtedy innych o modlitwę do nas, o nas, żebyśmy się nie zachwiali, żebyśmy śmiale wystąpili. To nie oznacza buńczucznie, to nie oznacza pysznie, ale to oznacza pewnie, w przekonaniu o tym, kim jesteśmy. I żeby zaświadczyć właśnie o naszym Panu we właściwy sposób. Nadzieja. Pamiętam moją mamę, mimo że jestem dość młody i moja mama była dość młoda, 2 lata temu mama zmarła. Była chrześcijanką, żyła, myślę, że różnie, miała takie barwne życie, ale pamiętam, byłem z nią parę dni przed śmiercią i powiem wam, że też była dla mnie wielkim świadectwem nadziei. Powiedziała: Mateusz, ja się pojednałam z wszystkimi ludźmi, z którymi się miałam pojednać, a miała takie kilka rzeczy, które miała załatwić przed śmiercią. Załatwiła je. To też cud, że zdążyła. Mówi: Mateusz, ja już czuję, mówi, ja tu już gdzieś widziałam anioła, ona już była w takim, no gdzieś po środku, można powiedzieć. Powiem wam, że strasznie mnie zbudowała. Pomyślałam sobie: Panie Boże, jak ja bym chciał mieć taką samą nadzieję. Daj mi łaskę takiej samej nadziei, kiedy przyjdzie mój moment, kiedy przyjdzie na mnie czas. Nadzieja. Bóg nadziei. Bądźmy ludźmi nadziei. Jeszcze powiem o jednej osobie z historii Kościoła, którą bardzo lubię, William Carey. William Carey to był taki szef, który sobie, w cudzysłowie żartuje, dorabiał jako pastor. Tak? On sobie nie dorabiał, bo tam pewnie za dużo nie dostawał w tym sporze, ale generalnie był szewcem, ale w pewnym momencie tak był obdarowany, zaczął gdzieś tam służyć w zborze. I słuchajcie, ten człowiek, ten szewc stał się pionierem, można powiedzieć, takim apostołem misji nowożytnej, dlatego że on kiedyś czytał w Ewangelii Mateusza 28 rozdział, wszyscy to czytali w taki sposób, że to się za apostołów wypełniło, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, no wszystkie narody jakoś tam się wypełniły, a on mówi: ale chwileczkę, a co z tymi Hindusami, a co z tymi Chińczykami, a co z tymi Murzynami, których widzimy w Afryce, a co z tymi Indianami, którzy gdzieś tam są w Ameryce Łacińskiej i Północnej, co z nimi? No jak to co? No nie wiemy, coś tam się będzie działo. Nie. Słuchajcie, od tego szewca zaczął studiować grekę, zaczął studiować hebrajski, chodził po cichu wieczorami do księgarni, bo nie miał swojej, tam sobie przy jakiejś łojóweczce siedział, czytał i po jakichś 10 latach się przygotował, potem jeszcze musiał zebrać pieniądze, nikt mu pieniędzy nie chciał dać, ale zebrał i pojechał i był rzeczywiście człowiekiem, który przetłumaczył Biblię na kilka jakichś tam języków, był bardzo dobry lingwistycznie. Nie był może super ewangelistą, ale był bardzo dobry lingwistycznie i tą Biblię przetłumaczył na kilka różnych języków lokalnych. A jego takie kazanie, kiedy kazali mu się wytłumaczyć z tego jego nadziei bracia w zborze, i to kazanie przeszło do historii Kościoła, było z Izajasza 54 rozdziału, 2 werset. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno twoje paliki. Innymi słowy, słuchajcie, miej nadzieję. Miej nadzieję. A jego główną myślą z tego okazania było takie: oczekuj wielkich rzeczy od Boga i dokonuj wielkich rzeczy dla Boga. Popatrzcie, że oczekiwanie tego, że Pan Bóg będzie mnie prowadził, oczekiwanie tego, że Pan Bóg będzie mnie używał, oczekiwanie tego, że Pan Bóg coś dla mnie ma, innymi słowy, nadzieja, jest punktem wyjścia dla tego, żeby wielkie rzeczy dla Boga dokonywać. Bo jeśli nie mamy tej nadziei, jeśli nie mamy takiego tego, że się wiercimy, tak jak ten Jonatan się wiercił i nie mógł usiedzieć, to ciężko, żeby gdzieś Bóg nas wypchnął. Może nawet coś ma dla nas, ale ciężko, żeby nas wypchnął, bo co? No bo nie chcemy pójść. Ale jeśli oczekujemy, mówi: Panie Boże, no pokaż mi coś, pokaż mi jakieś coś ważnego, coś cennego, coś wartościowego, co mogę moje ręce włożyć. No Bóg ci pokaże. Zgodzicie się? Pokaże. I słuchajcie, inaczej się nie da. Człowiek bez nadziei nic nie zrobi. Można powiedzieć, człowiek bez nadziei jest zniewolony w środku. Dam wam przykład na to, taki prawdziwy, stuprocentowo. Wiecie, jak się tresuje słonie? Niektórzy wiedzą, a niektórzy może nie wiedzą, to powiem. Słonie, jak są małe, to jeszcze może człowiek jeszcze może je ogarnąć. Taki duży pies. Ale słuchajcie, teraz co się robi z takim słoniem, jak jest mały? Bierze się go, bierze mu się tam jakby przywiązuje sznur i się go panikuje. No wtedy, jak jest mały, to wie, że co? Że jak się ruszy, to co? No to nie ruszy, bo ten panik go trzyma, bo jest mały. Ale jak się go nie przy... w tym momencie nie nauczy tego, no to potem już ten słoń jest całkowicie nie do nauczenia. Bo co się dzieje ze słoniem? Duży słon dalej traktuje ten panik tak, jak był słoniem małym. Duży słon nawet by się pewnie za bardzo nie zorientował, ten panik wyrwał. Ale jest już nauczony, że ten panik po prostu działa. I myślę sobie, że tak czasami z nami może być. Może nawet sprzed nawrócenia mamy takie pewne paniki, których żeśmy się przyzwyczaili. No już nie ruszę poza... Dalej nie pójdę. A skąd wiesz, że dalej nie pójdziesz? A próbowałeś ten palik wyrwać? A może Bóg ci daje siłę do tego, żeby wyrwać ten palik? A może Bóg chce, żebyś poszedł dalej? A może Bóg chce, żebyś w ogóle gdzieś indziej mu służył? No skąd wiesz? Pomyśl nad tym. Słoń bez nadziei nie urwie palika, w skrócie. Słoń bez nadziei nie urwie tego swojego palika. Czy liczysz na Boga? Chciałem cię zachęcić, żebyś liczył, czy liczyła na Boga, żebyś pożyczała to błogosławieństwo z przyszłości. Żeby to twoja twarz się rozjaśniała tym, co Bóg może zrobić. Ale żeby w tym nam jeszcze pomóc, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, pastorze, fajnie mówisz, ale generalnie mi to nie wychodzi. To chciałbym takie trzy myśli praktyczne, jak stać się człowiekiem nadziei, na koniec pozostawić. Jeśli myślisz sobie, chciałbym, czy chciałabym taka być, ale ciężko mi, to takie trzy proste zastosowania, mam nadzieję, pomocne, chciałbym tobie pozostawić. Po pierwsze, módl się i pozwól Bogu uwalniać twoją wyobraźnię. Módl się i pozwól Bogu uwalniać twoją wyobraźnię. Można powiedzieć, artyści mają taką wyjątkową zdolność, nie wiem, czy jakiś artysta tu jest, jakiś malarz może, jest ktoś taki? Nie ma. Dobra, słuchajcie. Jak to jest, że artysta maluje obraz? Jak myślicie? No. Albo kopiuje, albo z wyobraźnią, nie? Popatrzcie, jak nas czasami szukują tacy artyści, jakiś Salvador Dali, czy jacyś inni. Dziwne takie rzeczy, ale ciekawe, wyjątkowe. No, aż rzeczywiście można powiedzieć, aż dziwne jest, skąd mi się to wzięło? Co ludzie wyobraźni? Najpierw myśleli. Tak samo wyobraźnia muzyczna, ktoś komponuje. Nie było melodii, a jest melodia, prawda? Albo na przykład inżynier. Nie było maszyny, a jest maszyna. Albo architekt. Nie było projektu domu, a jest projekt domu. Skąd to się wzięło? Bo gdzieś tam wyobraźnia funkcjonuje. I chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy tą wyobraźnię, która nam pomaga w tak wielu różnych sytuacjach naszego życia, żebyśmy tą wyobraźnię również używali do tego, Panie Boże, pokaż mi takie miejsce, do którego mogę dojść. To nie chcę was z jakiejś magii tutaj zachęcać, ale po prostu, Boże, zainspiruj mnie tą wyobraźnią, którą mi dałeś, żebym zobaczył, że może pomagam komuś, albo że mogę zrobić coś więcej ze sobą, albo że gdzieś pojadę i coś zrobię, żeby mnie to zainspirowało, żeby mnie to fascynowało, żeby mnie to pozwalało iść do przodu, tak jak ten Karej. Czy myślicie, że ten Karej na samym początku myślał, na pewno nie pojadę do tych Indii? Bo przecież jakby tak myślał, to by nie pojechał. Nie? No jak? Musiał mieć takie, myślę, że musiał mieć wyobrażenie. Pojadę, będę, może nie wiedział o Indiach, może Chiny sobie wyobrażał, ale jakiegoś tubylca dziwnego, któremu głosi Ewangelię, musiał sobie wyobrazić. Musiał się modlić, Panie Boże, daj mi dojść do tego. Spraw, żebym doszedł, bo to będzie długa droga, okej. Ale chciałbym do tego miejsca dojść. Chciałbym, żebyś mnie w taki sposób użył. Zachęcam was do tego, módlcie się. Panie Boże, pokaż mi, do jakiego dobrego dzieła możesz mnie użyć. Pokaż mi to, żebym widział taką sytuację, taką chwilę, do której możesz mnie doprowadzić, gdzie będę służył Tobie w nowy sposób, w taki inspirujący, zachęcający, dający mi wiele radości. Wyobraźnia i modlitwa. Druga rzecz. Planuj z Bogiem. Planuj z Bogiem. Nawet jeśli to nie wyjdzie, to nie zgrzeszyłeś, bo liczenie na Boga jemu się podoba. Jest taki fragment, popatrzcie tutaj, właśnie w liście do Rzymian. To jest ciekawe. On tutaj mówi o Bogu nadziei, a potem w dalszej części 15 rozdziału mówi bardzo ciekawe rzeczy. Mówi tak, popatrzcie. 23 werset. Może od 22 zacznę. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, do kogo on mówi? Do Rzymian. Mówi tak. Pragnąc od wielu lat przyjść do was. Co to znaczy? To znaczy, że on od wielu lat już myślał nad tym. Chciałbym pójść do Rzymu. Chciałbym tam głosić. Chciałbym tam założyć zbór. Chciałbym tam usłużyć. Popatrzcie, i on cały czas myślał. To nie jest tak, że tak, no dobra, pojadę do Rzymu. Nie, nie, nie. On już od wielu lat myślał. Ja bym chciał do tego Rzymu się dostać. Ale uwaga. Pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się wami już teraz trochę nacieszę. A teraz idę. Gdzie teraz idzie? Do Jerozolimy. Czyli popatrzcie. Apostoł Paweł idzie do Jerozolimy, ale o czym już myśli? O tym, że przyjdzie czas i Bóg da. Tam dalej mówi, za wolą Bożą. Bóg da, dojdę do tego Rzymu, ale tak naprawdę o czym on jeszcze myśli? Że tak naprawdę on by chciał dojechać do Hiszpanii, bo to jest najdalej wysunięte miejsce w całym Imperium Rzymskim, gdzie jeszcze, na ile on wie, Ewangelia nie była głoszona. Popatrzcie, jak dużo nadziei, ja bym powiedział, w tym jego planowaniu. Wiemy, że mu to tak wszystko dokładnie nie wyszło, jak sobie zaplanował. Owszem, wylądował w Rzymie, ale trochę inaczej. Do Hiszpanii są dwie szkoły, tak? Jedni twierdzą, że w końcu zwolnili go i dojechał, drudzy, że nie zdążył. Ale jakby na to nie patrzył, nie wyszło mu dokładnie tak, jak to sobie zaplanował, ale czy źle robił, że planował? Myślę, że słuchajcie, jak planujemy pewne rzeczy, to ja wierzę, że Pan Bóg też się do tego przyznaje. On to uporządkuje, tak jak tutaj jest powiedziane. Za wolą Bożą. 32 werset. Za wolą Bożą. Bóg da, zrobię. Ale mam, przygotowuję się, myślę poważnie nad tymi Bożymi pragnieniami, które wsadza mi w serce. To nie jest tak, że traktuję je lekko. Bo co to znaczy, że coś planujemy? To znaczy, że nie traktujemy lekko. To znaczy, że podejmujemy pewne poważne decyzje. Że traktujemy to poważnie. Że się zastanawiamy, że kombinujemy, jak to ułożyć. Tak? Większość różnych poważnych decyzji w naszym życiu, one się wiążą z jakąś logistyką. Coś trzeba poukładać, z czegoś zrezygnować, coś tam zapłacić. No, mnóstwo różnych rzeczy. Także planowanie jest czymś wartościowym. Jest też działaniem nadziei. I oczywiście trzeba dodać za wolą Bożą, bo inaczej to jesteśmy zarozumiali i pyszni. Ale samo planowanie nie jest niczym złym. A więc po pierwsze, módl się, proś Pana Boga, żeby dał ci wyobraźnię do tego, byś zobaczył, czy zobaczyła, gdzie możesz być. Po drugie, planuj. A po trzecie, rób małe kroki wiary. Rób małe kroki wiary. I odwołam się do tego Kareja. Jeszcze nie miał pieniędzy na Indie. Jeszcze nie wiedział, że będzie misjonarzem. Ale jak doszedł do wniosku, że ma głosić Ewangelię i tłumaczyć Pismo Święte Hindusom, to co trzeba było zrobić? Nauczyć się języków oryginalnych. I co zrobił w związku z tym? Zaczął w pewnym momencie, zaczął łazić do tej księgarni. I takie małe kroki wiary, popatrzcie, takie małe, jeszcze nic tam, pewnie nawet może się bał, może żonie powiedział nikomu więcej, że ma takie plany, że gdzieś tam pojedzie. Ale te małe kroki wiary już robił, już zaczął się uczyć, już zaczął się przygotowywać. A co się dzieje, jak takie małe kroki wiary robimy? Nabieramy odwagi, nabieramy pewności, nabieramy przekonania, nabieramy takiej siły, że to jest dobre, że Bóg mi błogosławi, że idę w tym kierunku, a więc idę dalej i dalej, i dalej, i dalej. Takie małe kroki wiary myślę, że są czymś bardzo, bardzo ważnym. Podsumowując, słuchajcie, życzę wam wszystkim niezależnie od tego, przed czym stoicie, życzę wam nadziei i życzę sobie nadziei. Pamiętajmy, że w przyszłości jest Bóg. Dlatego się nie bójmy. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, można powiedzieć nadziei. Bóg jest w przyszłości. Cokolwiek się będzie działo na waszych ścieżkach życia, Bóg tam jest. Miejmy nadzieję, miejmy ufność i wzmacniajmy tą nadzieję i ufność swoimi modlitwami, prośbami do Boga. Boże, pokaż mi, jak ta przyszłość z Tobą może wyglądać w moim życiu. Planowaniem, za wolą Bożą, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, ale jak planujemy, to się zaczynamy poważnie nad tym zastanawiać i podejmujmy małe kroki wiary. Tego nam wszystkim serdecznie życzę. Amen. Pomódlmy się. Panie, Ty wiesz, gdzie jesteśmy, wiesz, gdzie będziemy, ale Panie, tak dużo zależy od tego, w jaki sposób tam dojdziemy, Panie. Tak często mówisz o wierze, o miłości i o nadziei. Panie, dzisiaj Cię szczególnie proszę dla nas wszystkich o nadzieję. Panie, żebyś nas prowadził, żeby Twój Duch Święty, łaskawie posyłany do naszych serc, nas wzmacniał w nadziei. Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy są rozświetleni tym światłem. Tym światłem, które Ty dajesz, światłem Twojego charakteru, światłem Twojego liczenia na Ciebie po prostu, Panie. Wyznaję, że tak jak śpiewaliśmy, wierzymy Tobie, Panie, i chcemy iść za Tobą, i chcemy mieć nadzieję w Tobie. A Ty, Panie, prosimy, przyznawaj się do nas i używaj nas, kiedy idziemy w ufności do Ciebie, Panie, i napełniaj nasze serca nadzieją. Niezależnie od tego, co mamy przychodzić, tak jak żeśmy śpiewali, czy ciemną dolinę, czy cokolwiek innego. Bądź uwielbiony właśnie przez to, że jesteś Bogiem nadziei w naszym życiu i że my Tobie ufamy. Amen.